Na antenie Radia Maria czas na audycję porady ekologa. Witamy pana Grzegorza Wiśniewskiego, który jest myśliwym, sokolnikiem, działaczem ochrony przyrody. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Panie Grzegorzu, temat, który chcemy podjąć, media a ekologia. Bardzo serdecznie prosimy o słowo wprowadzenia, o słowo również rozszerzenia tego tematu, a następnie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu spotkania z panem Grzegorzem Wiśniewskim. Prosimy.
Dziękuję bardzo serdecznie. Otóż temat jest bardzo złożony i w ciągu tych 15-20 minut bardzo trudny do przedstawienia w sposób taki szczegółowy. Niemniej myślę tak, że wszystkie media, przynajmniej w obiegowej opinii, określane są jako tak zwana czwarta władza w kraju. W mojej ocenie takie, a nie inne pojmowanie tego zagadnienia jest w pełni uzasadnione, bowiem siła oddziaływania na świadomość człowieka słowa pisanego w prasie, mówionego w radiu czy pokazywanego obrazu wraz ze stosownym komentarzem w telewizji, bardzo trudna jest do przecenienia. Taki pogląd się bierze przede wszystkim stąd, że w moim odczuciu to na przykład niesuche akty prawne czy niesuche fakty dotyczące danego zagadnienia kształtują świadomość człowieka. Dopiero stosowny i bardzo wyważony komentarz biorący pod uwagę różne aspekty danego tematu, czyli poglądy zarówno za, jak i przeciw, dają każdemu człowiekowi możliwość wypracowania swojego zdania i oceny konkretnego zagadnienia. Dotyczy to także wszelkich spraw związanych z szeroko pojętą ekologią, ochroną przyrody, ochroną środowiska jako tego miejsca bytowania człowieka, jako naszego domu w aspekcie przyrodniczym, a nie mieszkalnym. W obecnej dobie, jakby nie mówić, dobie niespotykanego praktycznie w dotychczasowej historii rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, a do tego degradacji przyrodniczej, uprzedmiotowienia i animalizacji, czyli uzwierzęcenia człowieka, a jednocześnie humanizacji i upodmiotowienia zwierząt tych dziko żyjących, jak i tych hodowanych dla potrzeb ludzi, niezmiernie ważnym, a praktycznie wręcz podstawowym zadaniem jest i powinno być rzetelne przedstawianie wszelkich zagadnień ekologicznych. Bowiem to stan środowiska naturalnego, tak jak w przeszłości, tak obecnie i w przyszłości miał, ma i będzie mieć podstawowy, niebagatelny wpływ na zdrowie i życie całej ludzkości. Stąd też odpowiednie kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w mojej ocenie, oczywiście nie jednostronne, a wszechstronne, całościowe, oparte na bogatej bazie doświadczeń naukowych i praktycznych, będzie kształtowało w przyszłości nasz byt, ale również byt naszych następców, przyszłych pokoleń. I tu właśnie mamy do czynienia z ogromną odpowiedzialnością wszystkich osób. Mam tu na myśli nie tylko środowisko dziennikarskie, ale także i osoby udzielające im informacji, czyli wszystkich osób przedstawiających zagadnienia ekologiczne w mediach, które ponoszą ogromną odpowiedzialność. I to nie odpowiedzialność za stan tych informacji na dzień dzisiejszy, tylko odpowiedzialność za przyszłość. Bo tak jak ukształtujemy poprzez przekazywane informacje człowieka, tak on będzie w przyszłości też działał. A jak to wszystko ma się do aktualnej sytuacji? Do tego, z czym spotykamy się niemalże na co dzień. Generalnie w większości mediów. Ja nie będę tutaj konkretyzował i konkretnie wymieniał, ale może posłużę się kilkoma przykładami. W wielu mediach bardzo często słyszymy, czytamy, oglądamy, że polscy myśliwi prowadzą rabunkową gospodarkę leśną. Że praktycznie tylko wycinają drzewa i sprzedają drewno dla zysku. Jest to opinia, w mojej ocenie, co chcę z całą mocą podkreślić, z gruntu fałszywa, godząca w środowisko leśników. A dlaczego nie mówi się, że w Polsce powierzchniowo lasów przybywa? Czy nam się to podoba, czy nie? Co roku tych lasów rzeczywiście przybywa. Że leśnicy w ramach planowanej gospodarki leśnej pozyskują mniej drewna niż corocznie przyrasta nam w ramach tak zwanego przyrostu naturalnego. Na dzień dzisiejszy leśnicy mogliby w Polsce wycinać o około 30, a nawet do 40% w niektórych rejonach drzew więcej bo tyle natura produkuje, tyle nam przyrasta. Oczywiście te wszystkie slogany biorą się z przeszłości, że leśnicy tną, 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 bo rzeczywiście w minionej epoce, powiedzmy te 30 lat temu, były takie lata, gdzie się rzeczywiście cięło trochę, wycinało się tych drzew trochę więcej niż przyrastało. Natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście to pozyskanie jest rzędu 60-70%. A dlaczego się nie mówi, że poprzez przemyślane zalesienia i odnowienia dokonują leśnicy przebudowy drzewostanów w kierunku zwiększenia ilości gatunków drzew odpowiadających danemu siedlisku? Ja muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w Polsce mamy jeszcze sporo lasów, tak zwanych monokulturowych, sosnowych, gdzie na tym siedlisku mogą rosnąć lasy już mieszane czy lasy liściaste. A w związku z tym trzeba wyciąć i trzeba posadzić nowe drzewa po to tylko, żeby to siedlisko mogło produkować drzewa, które są bardziej cenne z punktu widzenia przyrodniczego. Dlaczego się nie mówi, że właśnie leśnicy chronią te drzewa, że ten cały las, że oni codziennie niemalże obserwują, oceniają stopień zagrożenia ze strony owadów, ze strony innych czynników negatywnych i tak dalej i podejmują szybko działania. Jak więc widać, prawda jest zgoła inna, ale tak naprawdę to ją ocenią dopiero przyszłe pokolenia naszego społeczeństwa za około 50, a nawet 100 lat. Nas już na tym świecie nie będzie, ale musimy docenić to, co środowisko leśne na dzień dzisiejszy czyni. Następny przykład. Bardzo często słyszymy, że myśliwi tylko strzelają do zwierząt dla dania upustu swojej pasji, dla zdobycia większej ilości mięsa, trofeów i innych historii, przez co obniżają liczebność tych zwierząt w Polsce. Jeżeli tak, to dlaczego w naszym kraju wzrasta liczebność zwierząt dziko żyjących, szczególnie tak zwanej zwierzyny grubej, łosi, jeleni, saren, danieli, dzików i tak dalej, pomimo stale zwiększanego co roku pozyskania tych gatunków. A więc pozyskanie to jest niezmiernie konieczne, ponieważ ze względu na ochronę upraw rolnych i leśnych. Proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy w Polsce na okres najbliższych 3 lat przestali polować na przykład na dziki, to po tym okresie, czyli po tych 3 latach, według wszelkich naszych symulacji naukowych wynika, że tych dzików byłoby ponad 7 milionów w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, gdzie szacujemy, że w Polsce jest około 300-350 tysięcy dzików. To z kolei spowodowałoby praktycznie kompletne zniszczenie upraw rolnych. I czym w takim przypadku żywiliby się ludzie niejadający mięsa, czyli tak zwani jarosze? Podobnie, chociaż nie, w nieco innym stopniu, nawet trochę w mniejszym stopniu, dotyczy to również pozostałych gatunków zwierząt dziko żyjących, tak zwanej zwierzyny, czyli jak kto woli, zwierząt łownych. A jeżeli będziemy dalej preferować wzrost liczebności łosia, jelenia, sarny i innych historii, to musimy się liczyć z tym, że dla przykładu nie tylko będą niszczone uprawy rolne, ale co dzisiaj leśnicy posadzą, jutro, pojutrze będzie zjedzone. Czyli koszt odnowienia, koszt zalesienia będzie niesamowity. Kolejny przykład. Różnego typu manifestacje, a nawet demonstracje przeciwko środowisku myśliwych, przeciwko środowisku leśników. Tak się złożyło, że od 3 lat corocznie bywałem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na tak zwanych zachodniopomorskich dniach kultury łowieckiej. I co dziwnego. Kiedy tylko się impreza nie rozpoczynała, jest to całodniowa impreza artystyczna, kulturalna, zawsze na równą godzinę przychodzą demonstranci i demonstrują przeciwko zabijaniu zwierząt. Oczywiście nie będę wymieniał, ale przychodzi z nimi jedna stacja telewizyjna. Pięknie to wszystko nagrywają, godzina czasu mija, odchodzą. Zdejmują maseczki, zdejmują różnego typu ubrania, które mieli na sobie przypominające, powiedzmy, sierść zwierzęcia. I później co patrzymy? Najpierw protestowali przeciwko zabijaniu zwierząt, a później stoją w kolejce do wydawanego nieodpłatnie gularzu z dzika czy bigosu również sporządzonego w oparciu o dzika. I to wszystko jest pokazywane w telewizji, a w międzyczasie telewizja oczywiście prowadziła z organizatorami wywiady, z innymi osobami obecnymi, ale niestety już później to nie zostało, że tak powiem, wyemitowane. Czyli no, jest to takie nierzetelne przedstawianie problemów ekologicznych. I proszę Państwa, kilka miesięcy temu jadąc samochodem słuchałem w jednej z rozgłośni radiowych relację dziennikarską z kolizji drogowej auta osobowego z sarną. I cóż usłyszałem? Bardzo króciutką informację, no niemalże taką minimalną, że w kolizji tej zginął człowiek kierujący autem. Ale za to później przez 5 czy nawet dłużej minut była długa relacja, że w tej kolizji ucierpiała sarenka, którą należy wyleczyć. Odniosłem jednoznaczne wrażenie, że w tym przypadku nie człowiek jest ważny w świetle tej informacji, a właśnie potrącona przez to auto sarna była najważniejsza. To jest niezaprzeczalny przykład animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt. A szkoda. Niezmiernie często czytamy w różnych czasopismach, słyszymy w audycjach radiowych, oglądamy w różnych stacjach telewizyjnych programy, w których na konkretne tematy wypowiadają się ich przeciwnicy. I z czym generalnie mamy do czynienia? Przede wszystkim z odpowiedziami na pytanie, a dlaczego pani czy pan jest przeciwny tej inwestycji czy temu przedsięwzięciu i jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest bardzo prosta, na zasadzie nie, bo nie. Bez żadnych rzeczowych argumentów. Brak jest wielostronnego przedstawiania danego zagadnienia, ujmującego opinię zarówno za, jak i przeciw. Znowuż bardzo szkoda. Kolejnym przykładem takich błędnych informacji, to ja pozwolę sobie przypomnieć, są ptaki drapieżne i przyczyny ich ginięcia w przeszłości. Generalnie bardzo często spotykamy się z informacjami, że jedną z głównych, a nawet najważniejszych przyczyn zmniejszania liczebności tych gatunków byli myśliwi. A prawda w tym przypadku jest również zgoła inna. To właśnie niemyśliwi stanowili tą przyczynę, a nagminnie w przeszłości stosowane środki ochrony roślin oparte na DDT i ich pochodnych. Zostało to jednoznacznie potwierdzone praktycznie na całym świecie. Czyli znowuż tego typu informacje są bardzo błędne. Dla przypomnienia powiem, że na przykład to właśnie myśliwi, a przede wszystkim nasi sokolnicy, uratowali w Polsce sokoła wędrownego, którego w przeszłości mieliśmy 1 do 2 par, tak oceniali ornitolodzy. I dalej pracują nad ratowaniem innych gatunków ptaków drapieżnych. A więc gdzie leży prawda? Jest to, no myślę, że nie leży ona po środku. Podobna sytuacja ze zwierzyną drobną i przyczynami jej ginięcia. Nie będę dzisiaj rozwijał tego tematu, ale dla przykładu rzeczywiście mamy mniej zajęcy, mamy mniej kuropat, mamy mniej bażantów, przepiórek, innych historii, innych gatunków i tak dalej. I co widzimy? Że akurat poza myśliwymi to praktycznie nikt w naszym kraju nie myśli o tych gatunkach. I tutaj aż się prosi, żeby inwencje co niektórych, którzy występują przeciwko różnym przedsięwzięciom, czy to łowieckim, czy leśnym i tak dalej, ukierunkować w celu pomocy, jak należy gospodarować, czy jak należy postępować, żeby te gatunki na naszych polach dalej były. Reasumując, chociażby na przykładzie, na podstawie tych kilku przykładów, których liczbę oczywiście możemy mnożyć, ale nie o to chyba nam chodzi, dlatego że chcemy tylko zasygnalizować ten temat dzisiejszej audycji. Możemy stwierdzić, że niestety w bardzo szybkim czasie poprzez takie, a nie inne przedstawianie informacji, mimo wszystko skomplikowanych zagadnień ekologicznych, postępujemy niestety w niezrozumiałym kierunku kompletnego pomniejszenia roli człowieka w ekosystemie, czyli tak zwanej tej animalizacji, o której żeśmy już mówili, na rzecz humanizacji zwierząt. Myślę, że wspaniałą rzeczą byłoby jednak aktywne propagowanie w społeczeństwie naprawdę wspaniałej rzeczy, a mianowicie wskazań zawartych w encyklice Laudato Si, ogłoszonej przez naszego Ojca Świętego Franciszka. W tym też miejscu, bo czas się, że tak powiem, już kończy mojej wypowiedzi, naprawdę z całego ludzkiego i przyrodniczego serca chcę bardzo serdecznie podziękować Radiu Maryja, jak i telewizji Trwam za to, co dotychczas w tym zakresie uczynili. Za te wszystkie konferencje, które były na rzecz zrównoważonego rozwoju organizowane w naszym kraju, zarówno w Toruniu, jak i w Warszawie i tak dalej. Dodatkowe, że tak powiem, podziękowania, a chcę skorzystać z tej okazji, chciałbym skierować także do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za organizację tych konferencji, za wydawnictwa książkowe, chociażby ostatnie pod tytułem Jeszcze Polska nie zginęła wieś. A co jest najważniejsze, co ja przynajmniej najbardziej ceniam, to zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam, tematy są przedstawiane na żywo, bez żadnej cenzury, przynajmniej w tym aspekcie ekologicznym. Czyli można powiedzieć, że są przedstawiane rzetelnie. Bardzo proszę o pytania ewentualne.
Bóg zapłać. Podczas dzisiejszej audycji porady ekologa naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania podczas porad ekologa. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 55. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za chwilę odbieramy pierwsze telefony. Na zegarach 10:49 na antenie Radia Maryja trwa czas porad ekologa. Naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Rosław Wejherowa na Kaszubach. Pozdrawiam gościa, pana sokolnika i myśliwego, jak usłyszałem, bo całkowicie od początku nie słyszałem, ale wiem, że te tematy są bardzo interesujące. Zresztą przyroda i otoczenie nasze stanowią nasze i o jakości naszego życia. Ja tylko krótko chciałbym zapytać, pan też, gość nasz, pewnie dużo spaceruje po lesie, obserwuje przyrodę, tak na ziemi, jak i w powietrzu. Jakie jest jego zdanie na temat tych, co widzimy na niebie, oprysków chemicznych i czy ewentualnie się tym zainteresował kiedykolwiek, a może się zainteresuje, zgłosi to na antenie, jakie to szkodliwe chemiczne toksyny sypią się nam z samolotu i dlatego przyroda też nie może być do końca całkiem zdrowa, prawda? I jedzenie, i żywność, i zboże, i trawę.
Zgadza się.
Jest to wszystko opryskiwane. Kiedy zajmie się tym nasze tak zwane Ministerstwo Ochrony Środowiska, bo wiemy, że jest dyrektywa Ptasia i wszyscy o tym wiedzą, ale nie wiemy, jaka jest dyrektywa dotycząca człowieka, prawda? Czy my musimy to wszystko w internecie, zresztą jest tego bardzo dużo, kto chce, to może uzyskać informacje, tylko jakoś media tego nie nagłaśniają, Ministerstwo Ochrony Środowiska tak samo. Pozdrawiam serdecznie i życzę szczęść Boże.
Panu Bogu. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No cóż mogę powiedzieć, z sprawami, sprawą powiedzmy środków chemicznych również się zajmuję, ale tylko w zakresie oceny jakiejś takiej przyrodniczej. I tu muszę powiedzieć, że jest bardzo ładna praca opracowana przez profesora Sporka z Uniwersytetu Opolskiego, który badał środki chemiczne używane w rolnictwie. No i niestety trzeba powiedzieć, że w wyniku tej pracy stwierdzić jedno można, że jest zbyt mała kontrola nad stosowaniem tych środków. Wiele środków stwierdził takich, które są niedopuszczone w Unii, a u nas są używane, są dopuszczone w Unii, a u nas nie są używane. Wiele środków też stwierdził takich, w sumie około 20%, które negatywnie oddziaływują na dziecko w łonie matki już, czyli to, co tutaj pan mówi, no niestety ta chemia powinna być stosowana pod dużo większą kontrolą, bo inaczej doprowadzimy do zguby, bo to wszystko później się kumuluje w organizmie człowieka. A w związku z tym kontrola, jeszcze raz kontrola nad prawidłowym używaniem środków chemicznych. Oczywiście część środków chemicznych ma krótką karencję, że tak powiem, i jest nieszkodliwa dla człowieka, ale część na pewno tak.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon.
A szczęść Boże, z tej strony Marek z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Marku, prosimy.
Krótkie pytanie. Bardzo problematycznym moim zdaniem są tak zwane krukowate, w szczególności w terenach miejskich, chociaż również na wsi. Wiemy, że te krukowate nie wysypisk śmieci. Jest ich bardzo dużo i te ptaki przetrzebiły bardzo mocno, tak, takie gatunki, którego na przykład ja już nie widziałem dawno, gila chociażby. I one przetrzebiły te małe ptaki, wróble, gile, sikorki i inne, a przecież tutaj chyba została również moim zdaniem zaburzona równowaga w przyrodzie, ponieważ właśnie wysyp różnego rodzaju robactwa to też nie jest chyba przypadek, jest między innymi spowodowane przez to, że tych małych ptaków brakuje. To wszystko chciałem się w związku z tym zapytać, co w tej sytuacji, czy jest możliwość, żeby po prostu odstrzeliwać, w jakiś sposób ograniczać liczebność tych krukowatych? Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie za to pytanie, niezmiernie ważne. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście tych drobnych ptaków nam ubywa, a krukowatych przybywa ostatnio. Niemniej jednak nie byłbym skłonny twierdzić, że czy obwiniać za to wszystko tylko krukowate, dlatego że jeśli chodzi o tereny miejskie, to jednym z głównych przeciwników, czy może tych wrogów ptaków małych, niestety są te nieudomowione na osiedlach przetrzymywane koty, które wyjadają młode z gniazd i tak dalej. Niestety krukowatych trochę dużo przybywa, szczególnie samego kruka, bo co innego, jeśli będziemy mówić o wronie siwej, o sroce, które jest wcale nie tak dużo. Odstrzał jest możliwy, jednak za zgodą regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jak dotychczas mogę powiedzieć, że wielokrotnie występowali myśliwi i takich zgód nie uzyskiwali, bo zawsze się mówi, trzeba zrobić najpierw inwentaryzację, gdzie tak praktycznie na dzień dzisiejszy nie ma jakiejś jednoznacznej metody, żeby określić liczebność tych gatunków. No niemniej jednak myślę, że to jest przykład trochę błędnego systemu w odniesieniu do niektórych gatunków w naszym kraju ochronnego. A mianowicie niektórzy uważają, że jak, czy nawet większość, że jak spada liczebność danego gatunku, to wystarczy wydać tylko akt prawny i zakazać, że tak powiem, jego odstrzału, czy powiedzmy działań zmierzających do zmniejszenia liczebności. I to jest tak zwana ochrona bierna. I na tym się wszystko kończy. I już jak jest pod ochroną jakiś gatunek, tą ochroną ustawową, to praktycznie później nikt się nim nie zajmuje. Ja osobiście stoję na stanowisku, że powinniśmy prowadzić aktywną ochronę przyrody, czyli bardzo dokładnie liczyć i podejmować na bieżąco decyzje. Jeżeli spada liczebność, wówczas podejmować działania ochronne, ale aktywne działania ochronne, a nie tylko papierowe, ustawowe. Jeżeli liczebność wzrasta, wówczas robić wszystko, żeby zmniejszyć tą liczebność. To nie dotyczy tylko krukowatych. Wejdźmy w położenie rybaków i weźmy pod uwagę chociażby kormorana. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale średnio w Polsce jeden kormoran, to są badania naukowe na ten temat, w ciągu roku zjada od 80 do 140 kg ryb. Jeden kormoran. Proszę sobie, czyli średnio powiedzmy, to będzie gdzieś tam w granicach 110 kg na jednego kormorana. Proszę sobie przeliczyć teraz, ile ryb jest niszczonych. Oczywiście nie jestem przeciwko kormoranowi, tylko jestem przeciwko tak dużej liczebności tego gatunku.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo? Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Łodzi z takim pytaniem.
A możemy poznać pani imię?
Słyszałam od... Moje imię Regina. Słyszałam od rolnika z Lubelskiego, że ponieważ teraz zboża są cięte tym kombajnami, żeby jednocześnie równo dojrzewały, zboża przed jakiś czas przed ścinaniem są sypane Roundupem. I to jest dla mnie nie do pomyślenia. Proszę mi coś powiedzieć na ten temat. Ale rolnik stwierdził, że to jest prawda.
Trudno mi powiedzieć, bo nie znam takiego przypadku, jeśli chodzi o wszystkie zboża. Natomiast faktem jest, że rzepaki przed zbiorem, rzepaki konkretnie, są pryskane środkiem chemicznym, który zapobiega zbyt wczesnemu otwieraniu się strąków. Natomiast nie słyszałem nigdy, żeby ktoś stosował tak drastyczny środek, jakim jest Roundup, bo Roundup to jest generalnie do niszczenia chwastów. Pierwszy raz o tym słyszę, ale spróbuję się z tym tematem zmierzyć.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
W takim pokoju go nie słychać.
Halo, halo.
Chciałam powiedzieć, że dobrze by było...
Niech będzie po Panie Chrystus, z kim mam przyjemność.
Szczęść Boże powiedziałam. Powiedziałam Elżbieta z Mazowieckiego.
Prosimy Pani Elżbieto.
I chciałam powiedzieć, że ja z lasem mam do czynienia od 1952 roku. I proponowałabym, żeby o lesie mówili tylko i wyłącznie leśnicy. Ponieważ ci, którzy się nie znają na tym, na sprawie, na temacie, to się rozmieszają troszkę. Temu panu, który w tej chwili miał ten referat, to chcę powiedzieć, że już jak właśnie byłam na studiach w 1952 roku i w Rogowie mieliśmy co roku dosyć długie praktyki, to już były operaty urządzeniowe, które określały szczegółowo, ile można wyciąć, ile przyrasta, ile można wyciąć, gdzie te zręby zakładać, gdzie robić trzebierze. I co 10 lat taki operat podlega zmianie. I od tego jest specjalne biuro urządzania lasu, które się tym zajmuje i my jesteśmy obowiązani, leśnicy, przestrzegać tego. Także to nie jest tak, że to odtnie się, gdzie się chce.
Pani Elżbieto, bo czas nam się już pomalutku kończy, też dajmy możliwość, aby pan Grzegorz mógł się ustosunkować. Panie Grzegorzu, prosimy.
Dzisiejsza moja wypowiedź była poświęcona przede wszystkim nierzetelnemu przedstawianiu informacji, między innymi o pracy leśników. Tu panią chcę bardzo gorąco uspokoić, bo też jestem z wykształcenia leśnikiem i gdybyś to był program poświęcony gospodarce leśnej, na pewno bym mówił o operatach urządzeniowych i tak dalej, natomiast powiedziałem wyraźnie, że leśnicy prowadzą gospodarkę w sposób planowy na podstawie naprawdę bogatych doświadczeń i bogatych badań naukowych. I efektem tego jest to, co jest, że polskie lasy są jedne z najlepszych, a może najlepsze w Europie, a być może i na świecie. Co jest zasługą leśników? Stąd też ja nie mogę się zgodzić tylko z tymi negatywnymi opiniami laików, o których pani powiedziała, że leśnicy tylko tną i sprzedają drewno dla zysku. To jest zgoła fałszywe.
Panie Grzegorzu, niestety czas naszej audycji dobiega końca. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za te treści, które zostały wypowiedziane. Naszym gościem podczas audycji Porady Ekologa był pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Bóg zapłać jeszcze raz serdecznie za to spotkanie, za te treści, które zostały wypowiedziane. Na zegarach jest godzina 11:00.